Przed nami katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Przeżywamy sobotę, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Katechezę wygłosi ksiądz biskup Edward Frankowski, biskup pomocniczy senior diecezji sandomierskiej. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski. Gorąco serdecznie witamy księdza biskupa Edwarda Frankowskiego. Księże biskupie, witamy w nowym roku i prosimy o wygłoszenie katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nowy rok, 2022, po narodzeniu Chrystusa. Każdy kalendarzowy rok rozpoczynamy uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, którą Pan Bóg wybrał na matkę swego Syna i już w raju zapowiedział pierwszym rodzicom, Adamowi i Ewie, mówiąc do szatana, który skusił ich do grzechu pierworodnego: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiarzy ci głowę. Chrystus potrzebował Maryi, by stać się człowiekiem, by być jednym z nas, przyjąć ludzką naturę. Bez jej współudziału nie narodziłby się Jezus. Ona pierwsza ukazała światu owoc swego błogosławionego łona Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii świętego Łukasza czytamy, że Maryja ukazała Jezusa prostym pasterzom, którzy przybyli z hołdem do groty betlejemskiej na wezwanie aniołów. Jej misja była bardzo wielka. Zresztą jak każda dobra matka, chroni swe dziecko przed złem, otacza troską, dba, by nie działa mu się krzywda, by nie było poniżone, zapomniane, niedocenione. Maryja tak czyniła i nadal czyni, bo chce, by jej syn umiłowany był poznany przez wszystkich ludzi, ukochany, słuchany i czczony. Dziewicze macierzyństwo Maryi pozwala nam też zrozumieć wielkość miłości Boga i dostrzec tę prawdziwą przemianę, jakiej dokonuje sam Bóg w ludzkich sercach skażonych przez grzech pierworodny. Dlatego dzisiaj, w pierwszą sobotę stycznia, w pierwszym dniu nowego roku, w szczególny sposób czcimy niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny. Serce jest środkiem, jest ośrodkiem i motorem życia. Nigdy nie przerywa swej pracy. Jest najaktywniejsze ze wszystkich narządów ludzkiego organizmu i symbolizuje przeżycia nie tylko cielesne, lecz i duchowe. Sam Bóg złączył serce Maryi z sercem Jezusa. A kiedy zgodziła się być Matką Zbawiciela, serce Jezusa zostało ukształtowane z jej ciała i z jej krwi. Jezus, przebywając w łonie swej matki, napełnił jej serce płomieniem miłości. Ona kształtowała serce Jezusa i nawzajem serce Jezusowe rozpalało miłością serce Jego matki. I tak trwało to połączenie dwóch serc aż do Golgoty, kiedy to konając serce Jezusa dało nam Maryję za matkę. Odtąd droga do Jego serca prowadzi przez serce Matki Maryi. W Ewangelii świętego Łukasza, w dzisiejszą uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, opisując adorację Bożego Dzieciątka przez pasterzy, ewangelista dodaje: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Prawie te same słowa powtórzył święty Łukasz we fragmencie Ewangelii mówiącym o znalezieniu Pana Jezusa 12-letniego w świątyni jerozolimskiej przez Maryję i Józefa. A matka Jego chowała wiernie te wszystkie wspomnienia w swoim sercu. Do rozkrzewienia kultu niepokalanego serca Maryi najbardziej przyczyniły się objawienia Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku. Tam Maryja, ukazując się Trojgu dzieciom, Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, wielokrotnie wspominała o swoim sercu. Mówiła w końcu: moje niepokalane serce zatriumfuje. Do Łucji powiedziała: ja ciebie nie opuszczę, a moje niepokalane serce będzie dla ciebie drogą do Boga. To też w dzisiejszą uroczystość świętej Bożej Rodzicielki powierzamy jej sprawę pokoju w Polsce, w całym świecie i w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, w sąsiedztwach, w zakładach pracy, wszędzie, gdzie jesteśmy. No bo pokój trzeba miłować, o pokój trzeba się starać, trzeba rozwijać naukę o pokoju, mieć w sercu pokój, który jest owocem miłości i nadziei. Zatem prośmy Matkę Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa, o takie usposobienie naszych serc, abyśmy za jej przykładem zawsze byli otwarci na przyjęcie tego Bożego daru, jakim jest pokój. W atmosferze jeszcze świątecznej radości, przy blasku choinkowych świateł, śpiewając polskie kolędy, prośmy szczególnie dzisiaj świętą Bożą Rodzicielkę Maryję o pokój w sercach, w małżeństwach, w rodzinach, w zakładach pracy, o pokój w całej naszej ojczyźnie i na całym świecie. O tym pokoju mówi dzisiaj liturgia Słowa Bożego. Rozpoczynamy ją dziś od formuły błogosławieństwa, jakiego używali kapłani Starego Testamentu, zwykle wieczorną porą, podczas różnych uroczystości, zwłaszcza podczas święta rozpoczynającego Nowy Rok. Błogosławienie ludu było przywilejem króla i kapłanów, którzy działali w imieniu Boga. I mówili: niech Pan Cię błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech Bóg zwróci ku Tobie oblicze swe i niech Cię obdarzy pokojem. Taka jest wola samego Boga, który takie polecenie wydał kapłanom, Aaronowi, jego synom. I to błogosławieństwo jest dla ludu dobrodziejstwem Pana Boga. Jest obroną, pomocą, bo pokój to znaczyło życzenie pełni szczęścia. Pokój to znaczyło pełnia szczęścia, obfitość darów od Boga. To znaczyło też życie ludu w harmonii z Bogiem, ze sobą samym, z otaczającą go naturą, przyrodą, aby człowiek był w pełni otwarty na Boga. Obrazem Boga, wzorem, przykładem jest Syn Boży, który stał się człowiekiem, Jezus Chrystus, o którym mówi drugie czytanie dzisiejszej liturgii Słowa Bożego, liturgii, która czytacza słowa świętego Pawła do Galatów. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Ojca. Przyjść przyjście Jezusa na świat z woli Ojca spowodowało, że dzięki Niemu człowiek został po grzechu pierworodnym na nowo podniesiony do godności dziecka Bożego. Został przywrócony do życia w jedności z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. To wyzwolenie ze zniewolenia z powodu grzechów dokonuje się przez to, że Chrystus całą potęgę swego bóstwa zanurza w ubogą naturę ludzką i w ten sposób przyciąga do siebie ludzkość, ukazuje nam prawdziwy sens ludzkiego życia i czyni nas przybranymi dziećmi Boga. A Duch Święty wzbudza w sercu takiego człowieka wierzącego ufną modlitwę, która pozwala mu wołać Abba, Ojcze. Oto jak głęboko Bóg wszedł w nasz ludzki świat. Jak mocno zawierzył się nam i nie obawia się tej bliskości swej. Nie boi się codzienności, nie obawia się grzeszników. Boże dziecię zostało wpisane jako znak sprzeciwu już w Starym Testamencie, kiedy Bóg zapowiedział nieprzyjaźń między szatanem, księciem tego świata, a niewiastą. Jezus jest znakiem sprzeciwu, bo swoim orędziem odsłania złe zamiary ludzkich serc. Gdy są to zamiary nikczemne, podłe, brudne, wtedy zamiast człowiek złościć się na siebie, upokorzyć się, przyznać się, wyznać, przeprosić, to złość całą wyładowuje na Panu Bogu i na wierzących w Pana Boga. Oto starzec Symeon rzekł do Matki Bożej, oto on przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu, mówi starzec Symeon w Ewangelii świętego Łukasza. I już przed narodzeniem Pana Jezusa zamknięto przed nim drzwi domów i serc. Zamknięte zostały drzwi i serca przed matką oczekującą porodu i potrzebującą wsparcia. Ta scena ludzkiej obojętności, zamknięcia się na nowo narodzone dziecko, które przychodzi na świat, niestety zyskuje dzisiaj swoje wstrząsające, dramatyczne skutki. To niewrażliwość nawet młodych ludzi, agresywnie odmawiających prawa do życia najsłabszym, najbardziej niewinnym dzieciom, choćby w tych bluźnierczych marszach ulicznych. Siostra Łucja, świadek objawień Matki Bożej w Fatimie, stwierdziła, że decydująca bitwa między Chrystusem a szatanem będzie toczyła się o małżeństwo i rodzinę. Matka Najświętsza już ponad 100 lat temu mówiła i przestrzegała nas przed taką walką z rodziną. I rzeczywiście dzisiejsze rodziny są nieustannie atakowane ze wszystkich stron. Wyśmiewany jest sakrament małżeństwa. Dzisiaj wielka fala ideologów, gender ma za zadanie usunąć z życia sakrament małżeństwa. Za tymi fałszywymi prądami ideologicznymi stoją wielkie pieniądze na propagandę. Ta nowa władza światowa, finansjera, chce obalić Boży ład, Boże prawo, Boży porządek. A Boży porządek polega na tym, że małżeństwo jest oparte tylko i wyłącznie na związku mężczyzny i kobiety. Bo Pan Bóg stworzył nas mężczyzną i kobietą. Ta nowa władza jest rozproszona i ma sieciowy układ. Tworzy ją wielki biznes, ośrodki opiniotwórcze, medialne, uniwersytety i potężne korporacje, szczególnie prawników, a zwłaszcza sędziów. W dużej mierze Unia Europejska jest wehikułem ideologii, która nie tylko jest przeciwna nauce Kościoła, ale wprost w wyrafinowany sposób chce ją zwalczać. Chce go zwalczać. No, bo na przykład skandalem Unii Europejskiej jest to, że zaangażowała się czynić wszystko, żeby ze zbrodni aborcji uczynić prawo kobiet. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko pod swoim sercem, to co powstrzyma mnie i ciebie, abyśmy się wzajemnie nie pozabijali, jak mówiła matka Teresa z Kalkuty. I ze związków jednopłciowych chcą czynić pełnoprawne małżeństwa i rodziny. No to są absurdy. Albo francuscy związkowcy domagają się wykluczenia NSZZ Solidarność z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Za co? No za to, że polska Solidarność nie chce propagować środowisk LGBT. A przewodniczący Solidarności mówi wprost. Jesteśmy chrześcijańskim związkiem zawodowym, świadomym obowiązków, które z tego wynikają. Jeśli mamy być wyrzuceni za to swoje przekonania religijne, to niech nas wyrzucają. My nie odejdziemy od ideałów, które legły u podstaw naszego związku. Oj, tak powinno być zawsze. Lewicowi politycy naciskają na nauczycieli, by w szkołach nie śpiewano kolęd i nakazują usuwanie szopek bożonarodzeniowych z miejsc, gmachów publicznych. Wydają błyskawiczne wyroki. Już w Polsce urządza się świąteczne koncerty bez opłatka, bez kolęd, bez pastorałek, a plakaty nie mają nic wspólnego z elementami religijnymi. To też Chrystus przyszedł na ten świat jako znak sprzeciwu. Tym znakiem sprzeciwu jest jego ciało, kruche, delikatne, ale zarazem o najwyższej godności i wprost nieskończonej godności osobowej. Chrystus przychodzi na ten świat dla człowieka, dla każdego człowieka, by każdy człowiek mógł stać się dzieckiem Bożym, by mógł żyć u Boga, by każdy z nas zasłużył, by wstąpić do nieba, tam, gdzie jest sama świętość. A to życie ma być przygotowaniem do świętości wiecznej, nieskończonej, z Bogiem, w niebie. To jedno, pamiętajcie, mówi, przypomina nam święty Jan Paweł II w Krakowie, w opactwie świętego Krzyża Ojców Cystersów w Modlinie 9 czerwca 1979 roku. To jedno, pamiętajcie. Chrystus nie zgodzi się nigdy z tym, aby człowiek był uznawany, albo aby sam siebie uznawał tylko za narzędzie produkcji. Żeby tylko według tego człowiek miał być oceniany, mierzony, wartościowany. Chrystus nigdy się z tym nie zgodzi. Dlatego położył się na tym swoim krzyżu, jak gdyby na wielkim progu duchowych dziejów człowieka, ażeby sprzeciwiać się jakiejkolwiek degradacji człowieka. W najnowszym świątecznym tygodniku Solidarność autor Jakub Pacan zamieścił artykuł Boże Narodzenie, misja się rozpoczyna. I pisze on, że okres bożonarodzeniowych świąt, choć radosny, rodzinny, głęboko religijny, to za 10-15 lat może stać się, że w Boże Narodzenie obowiązującym trendem będzie estetyka podobna do tej serwowanej przez warszawski ratusz, gdzie z okazji świąt życzy się każdemu bez wyjątku wszystkiego dobrego z obrazkiem łyżwiarza na lodowisku. To są ci, którzy patrzą na Europę jak na wypaloną ziemię, gdzie już powinien skończyć się posiew wiary Chrystusowej. Święty Jan Paweł II przestrzegał przed pokusą gaszenia nadziei. Co więcej, w encyklice Redemptoris Missio, wydanej przed Bożym Narodzeniem w 1990 roku, pisał: u schyłku drugiego tysiąclecia od przyjścia na świat Jezusa Chrystusa obejmujemy spojrzeniem ludzkość i przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się zaczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. Takie słowa mógł napisać tylko wielki prorok, dając wyznawcom Jezusa wspaniałą, właściwą perspektywę. Czy można nie dostrzec jaskrawego kontrastu między radosnym nastrojem bożonarodzeniowym a licznymi problemami współczesności niepokojącymi i bardzo bolesnymi? Święty Jan Paweł II w orędziu bożonarodzeniowym w 1992 roku mówił: radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy przyjście Zbawiciela, niech napełni wszystkich ufnością w moc prawdy i cierpliwą wytrwałość niech da w czynieniu im ich dobra. Wy wszyscy, którzy szukacie dobra, sensu życia, którzy z pałającym sercem oczekujecie zbawienia, wyzwolenia i pokoju, wyjdźcie na spotkanie dziecięcia narodzonego z Maryi. Misja Kościoła dopiero się zaczyna. Misja Bożego Narodzenia zaczyna się. Bo sytuacja chrześcijan dzisiaj staje się podobna do sytuacji uczniów z dziejów apostolskich, którzy w lęku trwali za zamkniętymi drzwiami wieczernika. Poza wieczernikiem groziło wielkie niebezpieczeństwo. Politycznie też byli w tamtym momencie przegrani. I chyba największa udręka to ta świadomość, że wystarczy jeden krok, by wyjść na zewnątrz z wieczernika, wyjść i zapomnieć, zaprzeć się, porzucić ten dyskomfort przegranej bitwy i wrócić do dawnego życia, wymazać z pamięci te 3 lata chodzenia z mistrzem Jezusem z Nazaretu. Bardzo wielu chrześcijan dzisiaj w Europie przeżywa to samo, włącznie z osobami duchownymi. Patrzą w drzwi kościoła, a z drugiej strony są rozdarci. Czasem patrzą wręcz obsesyjnie. Iść do świata i zamknąć pewien rozdział w życiu zwany kościołem, czy też trwać i pozostać w kościele. A jednak do kościoła, do świata wyszli. Razem z mistrzem, razem z Ewangelią. I co wtedy czuli? Ano cudowny powiew wolności, odwagi, siły płynącej z misji oraz godności bycia świadkiem zmartwychwstałego Pana. Jest trwoga, ale i nieprawdopodobne działanie łaski. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę, kładziono na łóżkach, noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich. Teraz to już cień Piotra działa cuda. I pomyślę, że ten sam Piotr powrócił nieco wcześniej od łowienia ryb. Otóż misja Kościoła w 3. tysiącleciu może się objawić w nieznanej nam dotąd formie i z niezwykłą mocą. Nawet nie wiemy, kiedy pod cień Piotra będą się zbierać kolejni pacjenci tego szpitala polowego, jakim jest Kościół Chrystusowy. Kościół ma bowiem tę cechę, że jako znak sprzeciwu może wyzwalać człowieka z bezmyślności, z mitów, utopii, którymi uwodzone są całe społeczności w Europie. Może wyzwalać z lęków, obaw. Ilekroć powstawał nowy Bóg, ideolog, Bożek, naród zmuszony był gwałtem do ugięcia się przed złotym bóstwem. A potężne państwo totalitarne rozpalało piec ognistych prześladowań, w których ginął każdy, kto śmiał bronić wolności swego serca przed totalitarnym zamachem państwa. Tak przestrzegał kardynał Stefan Wyszyński, gdy Polska wchodziła w ciemną noc stalinizmu. Chrześcijaństwo ma niesamowite wyczucie pojawienia się nowych niebezpiecznych cielców, nawet i te cielce są ze złota. I nie jest tak, że stawanie się znakiem sprzeciwu wiąże się z jednoczesnym wykluczeniem z debat nurtujących dzisiejszy świat. Bo kryzysy kultury europejskiej są z kryzysami kultury chrześcijańskiej. Najpierw jest kryzys kultury chrześcijańskiej z błędów nieudolności, lenistwa chrześcijan i potem następstwem są kryzysy kultury europejskiej. Najpierw jest ten ateizm w łonie chrześcijan, pozornego wierzenia w Boga, i za tym idzie ateizm europejski. Jest wyzwaniem, które należy widzieć w perspektywie świadomości chrześcijańskiej. Jest bardziej buntem przeciwko Bogu, niewiernością wobec Boga, aniżeli prawdziwą negacją, czyli zaprzeczeniem Boga, odrzuceniem wiary w Boga. Kryzys i pokusa człowieka europejskiego jest kryzysem i pokusą chrześcijaństwa i Kościoła w Europie. Tak pisze święty papież Franciszek. Siła chrześcijaństwa przez wieki przejawiała się w tym, że trwające w niezmiennych elementach własnych praw chrześcijaństwo zawsze potrafiło przystosować się do potrzeb następnej epoki. Potrafiło sobie poradzić z każdą epoką dziejów. Potrafiło wejść, uszlachetnić, uświęcić, ubogacić zastaną kulturę. To powoduje, że w każdym czasie chrześcijanie, wyznając swoją wiarę, mogą czuć się ludźmi współczesnymi. Najważniejsze, żeby chrześcijanie nie dali sobie tego skarbu wydrzeć serc, sumień. W trzecim tysiącleciu chrześcijanie mają przed sobą wiele pracy. Chrystus urodził się w ciemną noc, w kraju okupowanym przez pogan i w podrzędnym Betlejem, a jednak 100 lat później wiara w Niego dotarła do Rzymu. W czasie obecnym wielu Europejczyków pozwoliło Chrystusowi narodzić się w ich sercu, bo nawrócenia wciąż trwają, nawet wśród wyznawców innych religii. Kościół według genialnej metafory papieża Franciszka to szpital polowy. Zbiera te ofiary tych poranionych, który ma przed sobą, Kościół ma przez to ogromne pole pracy właśnie w trzecim tysiącleciu. I dziś Pan Bóg ma swoje metody i rodzi się nadal w stajniach tego świata, w miejscach brudnych, niewygodnych i niegodnych, często zaskakujących. Rodzi się w sercach tych, którzy stają się autentycznymi świadkami, chcącymi nawet stracić dla Jezusa, dla naszego Pana, ze względu na Niego, dla Jego chwały i do duchowego pożytku naszego wzrostu. Świadkowie autentyczni, prawdziwi, nowonarodzonego są ważni, ponieważ na naszym kontynencie coraz więcej jest tych, którzy wreszcie przestają wierzyć, że państwo europejskie jest wszechmogące i jest spełnieniem wszelkich marzeń, że jest ostatecznym spełnieniem i gwarancją wieczystego pokoju, wieczystego dobrobytu, prosperity kontynentu. Jednak ten narzucony raj wczoraj realnego socjalizmu, dzisiaj konsumpcjonizmu, rychło obraca się w piekło. Wypaczona ich eschatologia obraca się w hipokryzję, obłudę, cynizm tych, którzy zyskują korzyści i rozpacz oszukanych. Dla wielu trzeźwo myślących Europejczyków, nie tylko wierzących chrześcijan, coraz bardziej kończą się możliwości życia według reguł wypracowanych przez tamtą stronę. A za to dojrzewa poczucie pozbawienia złudzeń i opór sumień. To oni właśnie dojrzewają do bycia znakiem sprzeciwu w dzisiejszym świecie. Święty Jan Paweł II apelował w książce Przekroczyć próg nadziei. Nie lękajcie się tego, coście sami stworzyli. Nie lękajcie się świata, tych wszystkich ludzkich wytworów, które coraz bardziej stają się dla człowieka zagrożeniem. Nie lękajcie się wreszcie samych siebie. Sekularyzacja, Unia Europejska ze swoimi rzekomymi wartościami są wyzwaniem, które trzeba podjąć. Lwia część tak Starego, jak i Nowego Testamentu to historia zmagania się ludzi oddanych Bogu ze światem odrzucającym Boga. Zmagania się ludzi oddanych Bogu ze światem odrzucającym Pana Boga. Dzisiejszy projekt europejski jest tylko kolejnym etapem. Nigdy dotąd indagowany i poszukujący chrześcijanin nie znajdował się w tak wielkim odosobnieniu i izolacji. Dzisiaj chrześcijanie w Unii Europejskiej rozglądają się bezradnie, szukając pomocy. No bo rozpadło się to, co dawniej było tym ciepłym, wygodnym, ochronionym dla nich. Natomiast czuję się wstydliwie, że odrzucony jest dobry Bóg. Obalone wszystkie autorytety. Sponiewierani rodzice. Rozwydrzona młodzież i dzieci. Wszędzie nieufność, zazdrość, podejrzliwość, obojętność, bezduszność, obcość, wrogość. W sytuacjach chrześcijan w Europie dobrobytu podobna jest do tej sytuacji uczniów Chrystusa z dziejów apostolskich, którzy z lęku trwali za zamkniętymi drzwiami wieczernika. A więc w sytuacji zaprogramowanej przez instytucje europejskie dechrystianizacji trzeba, aby katolicy o pogłębionej religijności, kompetentni, włączali się w życie publiczne, polityczne, kulturowe, gospodarcze i nie dopuszczali do stanowienia prawa przez wrogów chrześcijaństwa. Aby chrześcijanie nie utracili poczucia własnej tożsamości i nie zmarnotrawili całego dorobku kultury chrześcijańskiej. Nieustannie trzeba nam umacniać naszą wiarę, pogłębiać ją, pielęgnować w rodzinach, we wspólnotach religijnych, modlitewnych. Święty Jan Paweł II przestrzegał przed pokusą gaszenia nadziei. W encyklice Redemptoris Missio, która była wydana przed Bożym Narodzeniem w 1990 roku, pisał: gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od przyjścia na świat Chrystusa obejmujemy spojrzeniem ludzkość całą, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i w jej służbie musimy zaangażować wszystkie swe siły. Mamy doskonały przykład do naśladowania. Jest im ten fenomen Radia Maryja. Założenie i prowadzenie rozgłośni Radia Maryja było wspaniałym środkiem w czasie, kiedy było nie do pomyślenia, niemożliwe wydawało się być, głoszenie Ewangelii. Mówienie prawdy o wszystkich sprawach bożych, ludzkich, o Matce Najświętszej. Bo ona, szukając sposobów najszerszego dotarcia z Ewangelią do jak największej liczby ludzi, wybrała założyciela ojca Tadeusza i całą jego ekipę redakcyjną, wybrała miejsce i czas, aby zdobyć świat dla jej Syna Jezusa Chrystusa. I podobnie jak 100 lat temu wybrała ojca Maksymiliana Marię Kolbego, franciszkanina, który stał się jej rycerzem, aby świat cały zdobyć dla niepokalanej. Fundamentem takiego dzieła jak Radio Maryja była miłość. Najpierw ojca założyciela, dyrektora Radia Maryja, do Pana Boga, do Matki Bożej Maryi, do wszystkich ludzi, to wielkie pragnienie, aby wszyscy poznali Boga i uwierzyli w Niego i poszli z Nim i byli zbawieni. Okazało się, że takich ludzi jest wielu, bardzo wielu. Radio ich pozbierało. Radio pozwalało docierać do jak największej liczby ludzi w każdym momencie. Nie tylko od niedzieli do niedzieli, ale 24 godziny każdego dnia. Na dobę, 24 godziny na dobę. Skoro ojciec założyciel rozeznał, czego Bóg i Matka Boża od niego oczekują, z wielką gorliwością zebrał podobnych entuzjastów i zabrali się do pracy. Skoro to jest dzieło zbawienia człowieka, czyli jest dziełem nadprzyrodzonym, to każdy ma w nim uczestniczyć. Najpierw wewnętrznie, poprzez modlitwę, cierpienie, zgadzanie się z wolą Bożą. Potem przychodzi czas na zewnętrzną działalność. A więc wbrew wszelkim światowym doradcom. W Radiu Maryja najpierw była modlitwa na antenie Radia Maryja, codzienna. A więc codzienne transmisje mszy świętej, codzienna modlitwa różańcowa, codzienna koronka do Miłosierdzia Bożego, codzienne katechezy, apel jasnogórski, rekolekcje, czyli rozmodlenie słuchaczy Radia Maryja. A potem wszystkie inicjatywy duszpasterskie, społeczne, kulturowe, wydawnicze, szkoleniowe były już omodlone przez rozmodloną rodzinę Radia Maryja. Całe to dzieło od początku do dziś było złożone w ręce niepokalanej Maryi z ufnością, że ona wszystkim się zajmie. Tak jak 100 lat temu niepokalana zajęła się wszystkimi dziełami ojca Maksymiliana Kolbego, tak od 30 lat Maryja te wszystkie inicjatywy ojciec dyrektor Tadeusz oddał w jej ręce. Maryja zajęła się tymi sprawami. Tu leży źródło fenomenu Radia Maryja i dzieł powstałych przy nim w Polsce i za granicą. Jest ono darem Maryi i zadaniem do wykonania dla całej rodziny Radia Maryja. Musimy więc wytrwać i zwyciężyć, bo Polska staje się chrześcijańską redutą, w której rozstrzygnie się przyszłość Europy i świata. Lewica i środowiska antykatolickie nie szanują żadnych wartości chrześcijańskich. Tak jak zdewastowali elewację Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie podczas tych świąt Bożego Narodzenia, tak chcą zdewastować wszystkie świętości i chcą budować świat bez Boga, a nawet świat przeciw Panu Bogu. Najpierw więc chcą zniszczyć Kościół katolicki. Redaktor naszego dziennika Sebastian Karczewski pisze, że jeśli odważnie nie staniemy w obronie prawdy, w obronie czci Chrystusa, Matki Najświętszej Kościoła, jeśli w porę nie obudzimy się ze śpiączki sumienia, to frontalny ich atak dopiero nastąpi. Taktyka przeczekania, aż się wszystko uspokoi, taktyka przemilczania, wyciszania jest błędną, bo te ataki nie ustaną. Prymas tysiąclecia błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński w swoich zapiskach więziennych napisał, że większym braciem apostoła jest lęk, największym braciem apostoła jest lęk. Apostoł Jezusa Chrystusa, ogarnięty lękiem, już nie wyznaje Jezusa, lecz dodaje odwagi oprawcom. Nie wystarczą tylko nieśmiałe odpowiedzi na wymierzone ataki bezbożne, ale trzeba odważnie przeciwstawić się tym fałszywym, bezbożnym ideologom i jednoznacznie pouczać o wartościach wiary chrześcijańskiej w pełni i uczyć dumy znoszonej w sercach dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, bo nie ma nic piękniejszego nad nauczanie Jezusa Chrystusa. Więc arcybiskup Sheen zwrócił uwagę, że istotne te wartości przegrywają swoje bitwy nie w drodze konfliktu, lecz walkowerem. Dlatego, że ci, którzy są powołani do tego, by bronić tego, co słuszne, nie chcą odnosić ran w walce, lecz uciekają. Odwaga była zawsze w przeszłości atrybutem tych, którzy mieli wiarę. Przywódcy moralni i religijni nie tylko mają bronić słabych, ale odważnie, jak apostołowie wobec prześladowców, mówić, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Niestety wielu woli słuchać mediów antykatolickich, boją się, że przez nich staną się nielubiani, boją się utraty publicznej sympatii, boją się przeciwstawić nastrojom obowiązującej poprawności ducha czasu. Dlatego tak czynią, bo nie polegają na mocy Bożej, tylko na swojej mocy. W obronie tego, co Boże, słusznie i sprawiedliwe, trzeba mieć moc do głoszenia prawdy. Trzeba o to moc Boga prosić. To jest łaska, o którą trzeba się modlić. Święta Bożego Narodzenia powinny odnowić przekonanie nasze o sile miłości w swoich sercach, płynącej z faktu narodzenia Pana Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, który niesie nam przesłanie nadziei, że nasze jutro może być lepsze, że możemy przezwyciężyć wszelkie zło, którego pełno jest na co dzień wokół nas. Warto w tych dniach wyciągnąć rękę do tych, którzy myślą inaczej, czują inaczej. Taki gest miłości może wiele dobrego zrobić na lepsze. A więc w nowym roku ducha nie gaście, małodusznych pocieszajcie, zawsze się radujcie. Pozwólcie, by nowonarodzony Jezus objawił się także w nas i przez nas. Jeśli On nie narodzi się w nas, Jeśli go nie zaniesiemy do świata, to całe nasze świętowanie będzie na nic. Zmarnujemy nowy rok 2022. Nasze spotkanie z Bożym Dzieciątkiem całkowicie bezsilnym, chociaż wszechmogącym Bogiem, które to Boże Dzieciem pozwala, by brać je, przewijać pieluszki Jego, nakarmić w naszych rękach, a także te nasze spotkania z ludźmi bezsilnymi, bezradnymi, ubogimi, nienarodzonymi w łonach matek, skrzywdzonymi, ale też i spotkanie z naszą własną bezsilnością może być takim spotkaniem z Panem Bogiem, wszechmogącym, niezwykle dobrym, najmiłosierniejszym naszym Ojcem. I takich spotkań wszystkim całego serca słuchaczom Radia Maryja, całej rodziny Radia Maryja najserdeczniej życzę w nowym roku. Radość świętowania narodzin Zbawiciela niech wypełni naszą codzienność i niech towarzyszy nam przy wszystkich początkach, które czekają nas w tym początkowym dniu nowego roku. Już dziś początek nowego roku 2022 od narodzenia Chrystusa niech będzie dla nas tym braniem się do roboty, do dzieła ewangelizowania świata, który rozleniwił się duchowo, pogubił się, ugrzązł w dobrobycie i nie potrafi wrócić do Jezusa, którego przecież pragnie, bo bez Niego nie da się żyć. A więc w tym nowym roku, w tym pierwszym dniu nowego roku 2022 życzę każdemu bez wyjątku pokoju, Bożej radości, miłości, w tym szczególnie trudnym czasie pełnym zagrożeń dla zdrowia ciała i ducha. Niech nowonarodzone dziecię błogosławi Wam i Waszym rodzinom, całej Ojczyźnie naszej, Kościołowi Chrystusowemu w Ojczyźnie, parafiom, diecezjom, wszystkim wspólnotom religijnym, jakie tworzymy, wszystkim dziełom, zakładom pracy i rolnikom, i robotnikom, i wszystkim, i wykształconym, i prostym ludziom, każdemu. Niech w każdym dniu będzie Wam dane odnaleźć Boga, a wraz z Nim szczęście dla nas i dla naszej Ojczyzny. Tego z całego serca wszystkim życzę.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz biskup Edward Frankowski, katecheza na antenie Radia Maria i jak to jest naszym zwyczajem, zapraszamy Państwa do współtworzenia tej katechezy, do pytań, spostrzeżeń, które chcemy skierować pod adresem księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, który wygłosił tę katechezę, a numer telefonów do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, halo. Prosimy Radio Maryja do katechezy. O, niestety, za chwileczkę. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, uczta naprawdę duchowa dzisiaj. Ja tak kocham biskupa Frankowskiego za tą jego mądrość Bożą, za tą taki konkret. I tak nam bardzo, bardzo tego potrzeba było dzisiaj, chociaż ja to robię. Ewangelizuję, przyklejam na słupach, Bóg jest miłością i tak dalej. Narażam się czasem na wściekłość, ale to nic. To dla Pana Boga i tyle. Ale naprawdę tyle dobrych, mądrych słów, takich jakby najkochańszego ojca słuchał i tak jakby to było wszystko nam zlecone, przyjąć, wykonać. W tych czasach bardzo trudnych, ja to widzę, że się chwieją niektórzy i kapłani. Czasami ja się modlę za wielu kapłanów, za wielu, 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 za wszystkich właściwie, bo jeszcze oprócz Margaretek się też modlę, bo wiem, że jak bardzo, bardzo jest ważne, żeby kapłani to wszystko przetrwali. I to jest naprawdę wielka osłoda dla nas, dla rodzin naszych, dla wartości, taka nauka. dla umocnienia nas właśnie w dobrym, w trwaniu w tym wszystkim. Tak bardzo potrzeba, żeby właśnie kapłani teraz nas wszystkich wzmacniali i my ich w modlitwie, bo to też musi być w obie strony. No bardzo serdecznie dziękuję i no w 100% zgadzam się z tym przepięknymi słowami. Tak czekałam właśnie na słowa biskupa, bo bardzo go kochamy i po prostu wspieramy modlitwą i jesteśmy ogromnie wdzięczni. Pozdrawiamy biskupa, pozdrawiamy Radio Maryja, pozdrawiamy całą rodzinę Radio Maryja. Niech będzie Bóg uwielbiony i Matka Najświętsza niech się nami opiekuje. Amen.
Bóg zapłać. Kto telefonuje?
Anna Szafran.
Dziękujemy pani Anno. No prosimy, ksiądz biskup Edward Frankowski.
Dziękuję bardzo. Ale non nobis domine, non nobis et nomini tuo da gloriam. Nie nam, panie, nie nam, ale to twojemu imieniu daj chwałę. Panu Bogu trzeba to wszystko zawdzięczać, to są Jego natchnienia, to są Jego łaski, to Jego dobroć. I dlatego też przyjmujemy z pokorą i to, co otrzymujemy, tym trzeba się dzielić. To jest obowiązek każdego z nas. Dobra nie można trzymać dla siebie, dobrem trzeba się dzielić. Im więcej dajemy, tym więcej mamy.
Kolejny telefon, prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech
Szczęść
będzie
Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Krzysztof ze Śląska. Ja bardzo się cieszę, że ksiądz biskup no, podkreślił dobitnie, że nie możemy oddawać pola, że trzeba no, walczyć o chrześcijanizm, o naszą naukę, o nasze właśnie chrześcijańskie środowisko, nasze chrześcijańskie wartości. Bo ja się właśnie pytam zawsze, już pomijając pierwsze dwa przykazania, ale czy to jest złe, się pytam takiego człowieka, że byś dzień święty święcił, to znaczy, żebyś sobie też dał odpoczynek i odpoczynek innym. To chociażby w tym komercjalistycznym podejściu do życia, w tym geszefciarskim, że tak powiem, otwieraniem sklepu w niedzielę, prawda? Żebyś, czy to jest złe, żebyś czcił ojca i matkę swoją, żebyś nie zabijał, żebyś nie cudzołożył, żebyś nie kradł, żebyś nie mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu i tak dalej. I pytam się go, czy to jest dobre, czy to jest złe. I to jest właśnie dobitny wyznacznik, pokazanie, co jest dobre, a co złe. Uświadomienie temu człowiekowi, za jakim nawet niewierzącemu, który, no, jakie on widzi w tym wartości, czy dobre, czy złe. Więc się zastanów, czy ty występując przeciwko Kościołowi, przeciwko wartościom Kościoła, tego, co nas nauczył Pan Bóg, Pan Jezus, to tworzysz świat dobry czy zły? I czy ty chcesz dobra, czy ty chcesz zła? I właśnie właśnie te siły chcą nas zatomizować, żebyśmy się czuli tacy osamotnieni, wyklęci, żebyśmy się poczuli bezradni w tym wszystkim, a właśnie miejmy świadomość, że jeśli nie mamy parcia na szkło, bo to jest takie parcie na szkło i nie występujemy w mass mediach, to nie znaczy, że nas nie ma tutaj wielkiej gromady, miliardów ludzi, którzy myślą i czują tak samo. I życzę błogosławionego nowego 2022 roku wszystkim nam.
Dziękujemy panie Krzysztofie. Prosimy ksiądz biskup Edward Frankowski.
Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie, tak bardzo potrzebne. Ja tylko jeszcze chciałbym przytoczyć słowa z artykułu redaktor Aliny Czerniakowskiej, Noworoczne myśli, w najnowszym numerze wpisu. Ona wspomina tam osoby urodzone i wychowane w Polsce przedwojennej, którzy nie dali się zakłamać komunistycznej machinie i mają głęboko zachowane w sercach, zakodowane w sercach zasady honoru, prawdy, czyniące człowieka szlachetnym i godnym zaufania. I pisze, że dla mojego ojca wystarczyły 3 słowa. Tak nie wypada, tak nie wypada. Aby pozostać wiernym sumieniu, to poczucie prawdy było tak naturalne, że nawet nie wypadało o tym mówić. A więc tak nie wypada i to wystarczyło. Ojciec powiedział, już dziecko wiedziało, co ma robić, jak się ma zachować. To było naturalne, normalne. A dzisiaj trzeba dopiero udowadniać, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Że zło jest złym, a dobro jest dobrym. Tego nie było. Jasne było rozeznanie i stąd jak było jasne było rozeznanie, to był też i prawidłowy wybór. Bo najpierw trzeba znać, poznać prawdę, odróżnić to, co dobre od tego, co złe, prawdziwe od fałszywego i wtedy wiadomo, co wybrać. To, co dobre i prawdziwe wybrać, a to, co złe i fałszywe odrzucić. I to jest jasne. To sumienie nasze o tym zawsze nam przypomina.
Dziękujemy, księże biskupie. Kolejny telefon prosimy. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina kłania się. Bardzo dziękuję za tę katechezę, księże biskupie. Pozdrawiam, dziękuję za życzenia i chciałam podziękować w imieniu naprawdę nas wszystkich. Ksiądz arcybiskup, biskup, dużo zrobił tam, ale szczególnie dbał o młodzież, o dzieci, szczególnie te tam na Podkarpaciu, biedne. Zadbał o to, żeby była filia Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To dzięki księdzu biskupowi, ojciec Tadeusz, ksiądz dyrektor Tadeusz Rydzyk przyjechał do Kulu nawiązać kontakt z ojcem Krąpcem, z profesorami. Wtedy dyrektorem był ksiądz biskup Wielkus. Także tu jest wielki hołd, wielka chwała Bogu, Deus Patriae. Więc księże biskupie, dalej prosimy o błogosławieństwo, o modlitwę i tę wielką troskę, zatroskanie i podziękowanie. Bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo później przyjeżdżały, czy robili doktoraty, czy to bardzo byli wdzięczni właśnie, że dzięki księdzu biskupowi mogli tam skończyć studia i mieć dyplom katolickiego i wychowanie, pedagogika, psychologia, filozofia w duchu klasycznym, personalistycznym, poszanowaniu ewangelicznym. Także dziękuję bardzo i szczęść Boże. Wysłałam karteczkę z życzeniami już na nowy rok.
Dziękuję za życzenia i za te piękne słowa. Wspominanie o tamtych czasach, kiedy tyle się dobrego tam mogło dziać w Stalowej Woli, to jest dla mnie miód na serce. Ja dziękuję tym wszystkim, bo ja bym tego nie zrobił, tak samo jak ojciec dyrektor sam by nie zrobił, tak ja bym nic sam nie zrobił, nikt z nas sam nie zrobi. Tylko, że są ludzie, którzy mają te same pragnienia, te same cele, te same wartości. To dobro, to samo dobro i to nas łączy. I dlatego też łatwo jest pozbierać tych ludzi, bo łatwo. Jak widzę, to się dobrego dzieje, to teraz nie wiadomo skąd ludzie przychodzą i przykładają się. Tyle było tych budów, a to wszystko nielegalne były budowy, mi nie wolno było pozwolenia mieć, no bo mnie nie uznawano za proboszcza, byłem nielegalnym proboszczem, a jednak wybudowaliśmy w tym czasie nielegalnie i plebanie, i dom katechetyczny, i dom dla sióstr, i uniwersytet, i dzwonnicę. No więc to wszystko było robione z ogromną ilością tych dobrych ludzi. Ja mam ich zawsze w sercu i podziwiam, zawsze wspominam, jak można było widzieć tą radość, ten zapał, to dobro w umysłach, sercach tych ludzi. Tylko wystarczyło się trochę pochylić i dostrzec, no i dać zielone światło.
Księże biskupie, dziękujemy za wygłoszenie katechezy, za dialog z naszymi słuchaczami po katechezie, rozeznanie, błogosławieństwo i do roboty. A zatem prosimy o pasterskie błogosławieństwo na nowy rok, abyśmy podołali tym wszystkim wyzwaniom ewangelicznym, które stawia przed nami Pan Bóg i Ewangelię.
Może przed błogosławieństwem przytoczę słowa wspaniałej artystki, która śpiewała w czasie koncertu 40-lecie stanu wojennego w Stalowej Woli w Bazylice Konkatedralnej 13 grudnia w tym roku. To była transmisja przez Radio Maria i telewizję Trwam. Zresztą jeszcze można na YouTubie, to na stronie telewizji Trwam i Radia Maria można to odsłuchać. Otóż śpiewała tak, między innymi: ja mam to szczęście, że w tym momencie żyć mi tu przyszło w kraju nad Wisłą. Ja mam to szczęście, mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy, ludzie uczynni, w sercach niewinni, mój kraj szczęśliwy. Tego szczęścia wszystkim z całego serca życzę i w ojczyźnie, i w domach, i w zakładach, wszędzie. Niech Pan daje nam moc do życia takiego, którego celem jest to szczęście, które ma źródłem jest Pan Bóg i Matka Najświętsza, niech nas prowadzi przez cały ten nowy rok. Szczęść Wam Boże. Pan z Wami.
Niech Was
błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Ksiądz biskup Edward Frankowski. Bardzo gorąco dziękujemy księży biskupie.